Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, jesteśmy w środę, 25 kwietnia. Sławek Orlik przy telefonie, Mariusz Tałajkowski przy konsolecie, ja przy mikrofonie, Janusz Wilczyński. Witamy i zapraszamy. Czujny 510 37 32 do studia 510 37 i 36. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. O czym dzisiaj w programie? Porozmawiamy o stanie szczecińskich rowerów, czy system Bike-S szczecińskiego roweru miejskiego się sprawdza, jaki jest stan właśnie i baz, i samych właśnie urządzeń do jazdy, czyli rowerów właśnie. Mamy mail w tej sprawie od naszego słuchacza. Sprawdzimy także a propos 70-lecia pogoni Fiesty, która ma być w sobotę na stadionie, czy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego stanie na wysokości zadania. Ma być 16 tysięcy osób właśnie na tym wydarzeniu. Czy będą dodatkowe autobusy i tramwaje. Przeniesiemy się także do Kamienia Pomorskiego. Tam mieszkańcy narzekają na jednego z przedsiębiorców, który w centrum miasta praktycznie bardzo blisko domów mieszkalnych prowadzi firmę, która utylizuje odpady budowlane. Jest hałas, pył. Mieszkańcy piszą, gdzie mogą. Trwa już to dosyć długo. No i na razie, jak uważają, bezskutecznie. To nie wszystkie nasze tematy. Będzie także więcej. Proszę nas słuchać, proszę dzwonić. Numery telefonów już podane. Zapraszam na naszą stronę internetową. Sławek bez ociągania umieścił tam zdjęcia dotyczące strefy płatnego parkowania w Szczecinie. No właśnie, na jakich ulicach powinniśmy za nią płacić, a na jakich nie. Jak powinny być oznakowane te miejsca, gdzie za postój trzeba płacić, a gdzie nie trzeba, pomimo że niby jest to strefa. O tym także w dzisiejszym programie będziemy wspominali. A teraz alarmistyczny telefon od naszego słuchacza.
Zbyszek Walkiewicz, TBS, od 2 tygodni do końca sierpnia przeprowadza u nas w ramach modernizacji mieszkań i tak dalej. Ludzie w mieszkaniach mieszkają. Totalna jest, ja to mówię krótko, domolka. Jest totalny brud, totalne zapylenie. Nie liczą się fachowcy, którzy robią na rusztowaniach. Na posesji, którą wymieniłem 28, koło rusztowania ocieplają te mury mieszkań. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy. Drogi słuchaczu, warto uzbroić się w cierpliwość, ale dobrze, że pan do nas zadzwonił, bo wiemy, co się dzieje. Jak poinformował nas Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa, przy Rajskiego 28 w oficynie trwają prace związane z programem Kawka, czyli termomodernizacyjne. To jest ocieplanie budynku, ale również wymiana właśnie pieców kaflowych na ogrzewanie gazowe. Kładzione są nowe instalacje. Oczywiście są to prace bardzo uciążliwe dla lokatorów. Chodzi tutaj o pył, kurz, brud, hałas i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli pan mówi, że to wykracza poza wszelkie dopuszczalne normy, prosimy interweniować u inżyniera, bo prace są zlecone przez TBS Prawobrzeże i jest inżynier, urzędnik właśnie z TBS-u, tam na miejscu powinien być. Proszę zgłaszać mu takie sprawy albo bezpośrednio do kierownictwa wykonawcy tych prac. Firma się nazywa Ciepły Dom. Mamy nadzieję, że aby był ciepły dom, to najpierw nie musi być dom zupełnie, ale to zupełnie kurzący. Tyle w tej sprawie, a teraz jeszcze o wodolotach. Mamy jeden wodolot, który ma w ten weekend popłynąć do Świnoujścia i z powrotem. Przypomnę, że armator tego statku ma problemy z Urzędem Morskim po dwóch wydarzeniach sprzed dwóch tygodni, kiedy to raz była drobna awaria chłodzenia, drugi raz wodolot uderzył śrubą w jakąś przeszkodę, która była pod wodą. No, Urząd Morski zażądał przeglądu tego właśnie wodolotu, no i zobaczymy, czy wodolot poleci, ale armator deklarował, że tak. W tej sprawie słuchacz.
Dzień dobry, Krzysztof, sprawy słuchaczy. Ja tego pana bardzo podziwiam, ale taki jeden wodolot to jest mało. I chciałem się zapytać na antenie, gdzie żegluje nasza żegluga szczecińska. Naprawdę. Mówię na podstawie tego, że w jakim mieście, gdzie jest jakaś rzeka, no to statki pływają aż kurczą. To jest port, zarabiają na tym naprawdę. Tak, do wykorzystania takie pole jest do zarobku i dla atrakcji. I dziwię się naprawdę. Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.
No właśnie, żegluga szczecińska. Przydałoby się, żeby było u nas więcej statków. Czy pozostawiać to tylko w gestii prywatnych armatorów, czy też jednak jakieś tutaj uczestnictwo publiczne powinno być i jakieś miejskie pieniądze? Właśnie chociażby na kolejne wodoloty, nie tylko małe stateczki, motoróweczki, ale właśnie coś większego i szybkiego. Gdzie te rejsy statków białej floty do Świnoujścia i z powrotem też by się przydały? Nie każdy musi mknąć przecież wodolotem. No właśnie, to są pytania, które na razie pozostawiamy otwarte, a teraz będzie na okrągło. Wracamy do sprawy rond. No właśnie, czy ronda powinny być przy samych przejściach? Patrząc na to, co się dzieje na rondzie na Głębokim, nie. I kiedy obserwuję sobie to miejsce, to myślę, że w trakcie kilku tygodni można by odsunąć przejścia dla pieszych właśnie na tym rondzie na Głębokim od samego ronda. To by ułatwiło przejazd.
Bogdan ze Szczecina. Cały czas mówi się o tych rondach. Dlaczego na rondzie jest przejście dla pieszych? Dlaczego nie jest odsunięte od tego ronda przynajmniej 20 metrów? Nie byłoby korków, by był przejazd. Dziękuję.
Dziękujemy. Przekażemy tę informację i propozycję Marcinowi Harenzie z Zespołu do Spraw Ruchu Urzędu Miasta Szczecin. A teraz przenieśmy się na nasze bulwary. Wczoraj szczecińscy radni jednak nie zdecydowali o tym, czy będzie można pić alkohol na nadodrzańskich bulwarach. Sprawę odesłano z powrotem do komisji. Uchwała ma zostać w tej sprawie poprawiona. W każdym razie wczoraj na naszej antenie rozgorzała dyskusja. Zezwolić czy nie zezwolić? Są głosy za, przeciw. Proszę bardzo, posłuchajmy.
Jurek, stały słuchacz, to bardzo poważny problem i wydawać by się mogło, że problem jest nie do rozwiązania. Może by się pokusić o zorganizowanie konkursu, w jaki sposób ten właśnie problem rozwiązać, bo to nie dotyczy tylko architektury, ale oczywiście jest to problem w pewnym sensie społeczny, no i organizacyjny. I wśród mieszkańców Szczecina można by było zorganizować taki konkurs, gdzie na trzech stronach formatu A4 należałoby przedstawić swoją koncepcję rozwiązania tego problemu. Dziękuję bardzo.
Bardzo mnie ta dyskusja, może nie tyle co rozbawiła, ale byłam w ten weekend w Warszawie, gdzie bulwary są, i nie dzwonię po to, żeby się tym pochwalić, tylko że tamtejsze bulwary są o wiele, wiele, wiele większe, dłuższe, nie ma tam zakazu picia. I jakoś to wszystko funkcjonuje. Oczywiście moje pierwsze wrażenie, jak weszłam na te bulwary, było również zadziwiające, bo tłum młodzieży, każdy siedzi z butelką piwa, ale były też i dzieci, które spacerowały z rodzicami, więc nie można generalizować tego problemu. Ja również sama sobie kupiłam piwo, szłam tymi bulwarami i też nie życzę sobie, żeby ktoś mnie nazywał pijakiem czy menelem, więc uważam, że można to pogodzić i zakazywanie nam ciągle czegoś, to też nie prowadzi nas do dobrej sytuacji, albo bo najmniej wyznaczyć, że jest jakiś odcinek, na którym można pić, albo kolejny odcinek, na którym nie można pić. Dziękuję serdecznie.
Dzień dobry. Chciałabym nawiązać do wypowiedzi osoby, która dała przykład z Norwegii. Brat tam mieszkał kilka lat. Jego opinia na temat zachowań Norwegów jest taka, że piją bardzo dużo, bardzo dużo. Jeżeli chcemy, żeby u nas było takie przyzwolenie na pić, spożywanie alkoholu, no to taki będzie efekt. Dziękuję bardzo.
Na imię mam Grzegorz, dzwonię ze Szczecina. Może nie na całym świecie, ale w Europie wszystkie restaki są budowane w takich miejscach, jak na przykład nasze Wały Srobrego, a nie w centrum miasta. I jeżeli tam będzie stało kupę budek z piwem, ten czas się dopiero zmniejszy. Picie alkoholu po krzakach. Jeżeli będą ubikacje, jeżeli będą świetniki, to nikt nie będzie wyrzucał tych śmieci do kosza. A jeżeli tak nie będzie, no to będzie tak, jak będzie. No. Będzie tak, jak było i będzie tak, jak będzie. No. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry. Henryk, mieszkaniec Szczecina. Dyskusja jest na bulwarach. Dużo butelek, dużo sprzątania. Dopóki nie będzie rozwiązany problem z kupem tego wszystkiego, to zawsze będą te butelki. A gdyby te skupy, wszystko, można było te opakowania zwrócić, to ludzie sami by posprzątali. Piliby się, zbieraliby sami, nie byłoby problemu. Dziękuję, do widzenia.
Dzień dobry, Mirek, stały słuchacz. Jestem zdecydowanie za. Uważam, że niczemu to nie zaszkodzi. Problem tkwi wyłącznie w konsekwencji egzekwowania porządku przez władzę, Straż Miejską i Policję. To tyle, dziękuję.
stały słuchacz. Problem jest i będzie, a można go rozwiązać w dwojaki sposób. Albo systematycznie karać, albo po prostu nic nie robić. Jeśli na przykład płynie po takiego delikwenta WOPR, ukarać go tym, jakie są koszta. Jeśli po prostu zrobić zmasowany atak, dajmy na to służb mundurowych, ale bez mundurów, wyłapać tych, co śmiecą, co zachowują się agresywnie, postawić go przed 24-godzinnym sądem, wyrok, kara pieniężna plus na przykład tydzień lub dwa albo cztery weekendy sprzątania w pomarańczowym mundurku z napisem na plecach: śmieciłem, więc sprzątam. I może to wtedy nauczy tą młodzież po prostu zachowywać się godnie na tych bulwarach i wtedy będzie można wrócić do tematu ewentualnego do przywrócenia, że można byłoby tam legalnie spożywać alkohol. I chyba to jest jedyny sposób na dzisiejszych czasach na to, co się wyrabia. Serdecznie pozdrawiam.
Pozdrawiamy wszystkich, którzy do nas zadzwonili. Dziękujemy za te opinie. Oczywiście do tematu wrócimy, kiedy tylko pojawi się jego nowa odsłona i decyzja radnych. W tę stronę czy w tamtą stronę zobaczymy. A teraz przy naszym telefonie gość Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Zacznijmy może od remontów, to nasz ulubiony temat ostatnio. Proszę powiedzieć, czy ulica Bogusława na tym odcinku, po którym jeżdżą samochody od ulicy Krzywoustego w stronę Wojska Polskiego, będzie otwarta zgodnie z terminem? Bo termin wykonania pracy jest do piątku, zdaje się.
Tak, ten umowny, aneksowany termin jest do najbliższego piątku. Firma Eurowia rozesłała już do mediów taką informację, że jest to planowane na najbliższy piątek, na godziny wieczorne. Rzeczywiście takim ostatnim elementem pracy jest zawsze wprowadzenie stałej organizacji ruchu, po zatwierdzeniu której, czy sprawdzeniu, że wszystko jest jak należy, z tą organizacją ruchu, ten ruch może być puszczony. Służby w piątkowy wieczór sprawdzą, czy jest możliwość dopuszczenia ruchu rzeczywiście zgodnie z tą informacją dokonawcy. I taki jest plan rzeczywiście, żeby w piątek można było już spokojnie tą ulicą Bogusława przejechać.
No, to się będzie działo, a teraz przenosimy się na ulicę Mariacką.
Dzień dobry, Zdzisław ze Szczecina. Ja jestem mieszkańcem ulicy Mariackiej od strony Placu Żołnierza do Końskiego Kieratu i był znak drogowy, zakaz wjazdu wszelkich pojazdów od ulicy Koński Kierat i Mariacka była zawsze ulicą jednokierunkową. Wjazd był od Placu Żołnierza i tam znak jest, że jest ulica jednokierunkowa, a ktoś zabrał znak na końcu ulicy i samochody wjeżdżają z jednej i z drugiej strony i są niepotrzebne awantury. Nie ma po prostu, zniknął znak razem z rurą, zakaz ruchu wszelkich pojazdów. Czy może państwo się zajmą tą sprawą, bo dzwonię i do drogówki, nikt się nie odzywa. Dzwonię do zarządu dróg, nikt się nie odzywa. Dyżurny techniczny miasta, numer niedostępny. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, do usłyszenia.
A jak pan słyszy, pani Hanna Pieczyńska się do nas odzywa, więc pani Hanno, proszę się odezwać, czy to jakiś błąd,
odzywam
czy tam
się,
będzie zmiana organizacji
w sprawie
ruchu.
Znaku. Nic nie wiem na temat zmiany organizacji ruchu. Przekażę tą informację temu działowi, który zajmuje się oznakowaniem naszego miasta, tak żeby było uzupełnione. Takie sytuacje zdarzają się każdego dnia i rzeczywiście te znaki często są niszczone, czasami ulegają jakiejś, ktoś je kradnie, nie wiem dlaczego ktoś miałby to zrobić, natomiast rzeczywiście zdarza się tak, że one znikają, powiedzmy, tak to nazwijmy. No i służby muszą te znaki uzupełniać, więc takie sygnały są dla nas jak najbardziej dobre. My wyślemy na miejsce służby, które ten znak postają z powrotem, jeżeli rzeczywiście taka organizacja ruchu jest w tym miejscu.
Mam nadzieję, że dziś, jutro znak się pojawi, bo to rzeczywiście poważna sytuacja. Dobrze, że tam samochody nie rozwijają za dużej prędkości, ale jednak może dojść do nieciekawej drogowej sytuacji. I teraz jeszcze pytanie dotyczące autobusu z włączonym silnikiem. I kolejny telefon.
Stały słuchacz Michał ze Szczecina. Chciałem zapytać, czy kierowcy obsługujący autobusy jeżdżące na linii 124 mają obowiązek zatrzymywania się z włączonym silnikiem? W poniedziałek miała miejsce sytuacja taka, że na przystanku Gumieńce kierowca autobusu numer 124 miał ponad 40 minut do kolejnego odjazdu i cały czas przez te 40 minut miał włączony silnik. Kierowca był narodowości ukraińskiej. Dziękuję.
No dobrze, zostawmy narodowość kierowcy, zapytajmy o przepisy, bo wszystkich w Polsce obowiązują jednakowe przepisy. Jak to wygląda?
Jak najbardziej. Tutaj często pasażerowie, czy mam taką informację, że kierowca był narodowości ukraińskiej. Natomiast to nie powinno mieć żadnego znaczenia, dlatego że wszyscy kierowcy, którzy jeżdżą po naszych drogach, mają prawo jazdy, które upoważnia ich do tego. W związku z tym muszą znać przepisy ruchu drogowego, a te przepisy określają dokładnie, jak długo ten silnik może zostać włączony. Nie ma obowiązku trzymania tego autobusu, czy pozostawiania go z włączonym silnikiem. Wręcz przeciwnie. Ciężko mi jest odnieść się do tego konkretnego zdarzenia. Rzeczywiście służby nadzoru ruchu często pojawiają się w różnych miejscach, w których te autobusy pozostają na włączonym silniku. Natomiast tak być nie może. W świetle prawa o ruchu drogowym jest to jedna minuta.
Tak, jest to do jednej minuty, może być włączony silnik, później możemy dostać za to mandat i warto
mandat,
o tym
jak najbardziej
pamiętać.
Więc jeżeli takie sytuacje mamy, to
pouczenie PKS-u Szczecin tak. Chyba, bo to prawda, tej firmy tak. Autobus. Mhm. Żeby takie sytuacje nie miały miejsca. I ostatni ważny temat, pani Hanno. Radni Rady Miasta przegłosowali wczoraj wniosek, by posiadacze kart kibica w dniu meczu Pogoni Szczecin z Sandecją Nowy Sącz, to sobotni mecz, rozpoczyna się o godzinie 18:00, mogli podróżować bezpłatnie komunikacją miejską w godzinach 13:21 i na stronie Pogoni Szczecin jest napisane: zostaw samochód w domu i dotrzyj na stadion z powrotem autobusem albo tramwajem. Na tym meczu ma być 16 tysięcy kibiców. To naprawdę, jeżeli tylu się ich pojawi, to będzie rekordowa liczba, bo ja patrzę na ostatnie mecze Pogoni, to rekord to było na meczu Pogoń Lech 10 tysięcy osób, a na przykład na meczu Pogoń Piast to chyba było w listopadzie, tam wtedy ulewa, była 1600 kibiców. No tutaj będzie 16 tysięcy. Proszę powiedzieć, czy państwo się do tego przygotowujecie? Jaki będzie rozkład jazdy tramwajów i autobusów zmierzających w stronę właśnie stadionu Pogoni obowiązywał? Bo taki świąteczny to myślę, że nie wystarczy dla wszystkich chętnych.
Rzeczywiście przygotowujemy się do tego i życzymy organizatorom oczywiście, żeby tak dużo osób pojawiło się na tym meczu. Jeśli chodzi o przepisy i o to, jak takie uchwały powinny wchodzić, rzeczywiście tylko Rada Miasta może zwolnić jakąś grupę z opłaty za przejazdy komunikacją miejską. To była bardzo szybka decyzja, ponieważ taki punkt uchwały pojawił się tego samego dnia i my radni nasi szybko to uchwalili. Zgodnie z prawem my musimy czekać do momentu, do którego w dzienniku urzędowym będzie taki zapis, bo dopiero wtedy jakby zgodnie z prawem ta uchwała wchodzi w życie. Więc jeżeli rzeczywiście tak się stanie, a pewnie tak będzie, tutaj będą tutaj radni i nad tym czuwali, żeby ten przepis zgodnie z prawem mógł oficjalnie wejść w życie, to wszyscy ci, którzy będą mieli kartę kibica, będą mogli podróżować komunikacją miejską bez ponoszenia opłaty.
Czy będzie więcej autobusów i tramwajów? Właśnie.
Tak, będzie więcej autobusów, będą puszczone większe, oprócz tego, że będą dodatkowe autobusy, będą puszczone również te przegubowe. Rozmawiamy ze spółką Tramwaje Szczecińskie, żeby również większe składy były, jeżeli chodzi o tramwaje. Na miejscu oczywiście będą służby nadzoru ruchu, które będą sprawdzały i dbały o to, żeby tam w ramach tej komunikacji było jak najspokojniej i jak najlepsza na komunikacja właśnie w tamtym rejonie.
Możemy spodziewać się, że będzie komplet.
Jesteśmy przygotowani.
Bo mamy darmowe wejściówki, więc tutaj myślę, że ten komplet rzeczywiście będzie. Jesteście przygotowani, więc mam nadzieję, że to wszystko przebiegnie w porządku. Tutaj pewnym utrudnieniem może być dla kibiców jadących z Prawobrzeża to, że od Turkusowej do Basenu Górniczego w związku tam z pracami na torowisku, prawda, nie jeżdżą tramwaje, tylko autobusy zastępcze. Tam też powinny być wtedy, no, powinno być więcej tych autobusów.
Na pewno będziemy sprawdzać, z tego co wiem, to jest planowane spotkanie, ono się dzisiaj odbyło albo jutro odbędzie się, które będzie regulowało wszystko tak, żeby służby rzeczywiście były w pełnej gotowości i komunikacyjnie, i w ramach tej organizacji ruchu, tak żeby można było spokojnie na ten mecz pójść i oby cieszyć się zwycięstwem Pogoni.
Trzymamy kciuki za Pogoń. Dziękuję bardzo. Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
My o 12:00 w serwisie informacyjnym mówiliśmy o tym, jakie będą atrakcje właśnie na tej fecie z okazji 70-lecia Pogoni Szczecin. To jest przedmeczowa strefa zabaw dla dzieci, baloniada, występy taneczne, pokazy szczudlarzy. Będą wystrzelone w trybuny nagrody rzeczowe, zegarki, koszulki, szaliki, vouchery. Do do jednej ze szczecińskich restauracji, aż się boję myśleć, co tam się będzie działo. Będzie też kilkanaście tysięcy serpentyn, 70 markowych piłek z autografami piłkarzy wykopniętych w trybuny. W ubiegłym roku mówiono także o takim radosnym, mam nadzieję, że byłby radosny, przemarszu kibiców, na przykład na Wały Chrobrego, gdzie miała być taka feta, albo do Parku Kasprowicza na Jasne Błonia, ale o tym cisza. Nic z tego chyba nie wyszło. Jeżeli mają słuchacze jakieś inne informacje na ten temat, to bardzo prosimy 510 37 i 36, a czujny 510 37 i 32. A propos pogoni, to wróćmy teraz do korzeni, do nazwy naszego klubu.
Dobry, kłania się stary słuchacz. Pogoń Lwów, no właśnie, odrodziła się i jest tam sekcja piłki nożnej, to nie jedna, bo i młodszych, i aż do seniorów. Patrząc na wspaniałą rocznicę szczecińskiego klubu, kontynuatora tradycji Pogoni Lwów, powinniśmy jako kibice, jako klub coś robić dla tego małego klubu, który no walczy o przetrwanie, no i coś im się należy od nas. Do widzenia.
No właśnie, coś im się od nas należy. Machamy ręką w stronę zarządu klubu Pogoń Szczecin i w stronę klubu kibica. Warto by było rzeczywiście propozycję naszego słuchacza wziąć pod uwagę. Czujny 510 37 i 32 do studia 510 37 i 36.
Dzień dobry. Stały słuchacz ze Szczecina. Tutaj pan wspomniał o Chociwelce. Właśnie ja chciałem się zapytać, co z tą Chociwelką? Miała być wczesną wiosną uruchomiona, a tam jeszcze roboty, a roboty. Pozdrawiam.
No nie słucha pan regularnie, proszę pana, czasu reakcji. My mówiliśmy o tym kilkukrotnie, że Chociwelka do 30 czerwca zostanie otwarta. Swoją drogą nie słyszeliśmy o takim terminie wczesnowiosennym, ale do 30 czerwca ma zostać otwarta. I jeszcze gruz na boisku, zanim nasz gość.
Dzień dobry, Zdzisław, stary radiosłuchacz. Nie tylko stary, ale i stały. Przy ulicy Sienkiewicza i Korpatnego jest takie boisko. Dawniej to było boisko treningowe dla Pogoni. Potem była tu Politechnika, korzystała z ANWF-u, potem Uniwersytet Szczeciński. W końcu zarosło to chwastami wszystko. Podjęto decyzję, że przywróci się blask temu obiektowi sportowemu. I rzeczywiście wykarczowano te krzewy, wszystko. Boisko już praktycznie mogłoby się nadawać na takie podwórkowe rozgrywki, ale na środku boiska stoi sos gruzu zebrany tutaj podczas sprzątania. Czyli zaczęta piękna akcja, ale niedokończona. Dziękuję.
Z naszych ustaleń wynika, że prace trwają, chociaż może tego nie widać, w ramach szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Ma by to właśnie być teren rekreacyjno-sportowy i taką funkcję ma pełnić, więc mamy nadzieję, że ta kupa gruzu zniknie. A przy naszym telefonie jest Wojciech Jachim, rzecznik prasowy Bajkes, Szczeciński Rower Miejski. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Sławek potwierdza to, co napisał do nas słuchacz, a napisał tak: jako częsty użytkownik roweru miejskiego od paru lat muszę przyznać, że stan techniczny rowerów jest bardzo zły. Sezon się właściwie zaczął, a ciężko znaleźć sprawny rower. W każdym coś jest nie tak. Na niektórych strach jeździć, na innych drobne usterki. Idealnego pan nie znajdzie. Mam dwa pytania. Czy rowery będą wymieniane? Jeśli tak, to kiedy? A drugie pytanie: czy rower miejski jest odpowiedzialny za ewentualne przykre wypadki spowodowane złym stanem technicznym roweru? No właśnie, tak jak powiedziałem, Sławek Orlik wczoraj jechał rowerem, mówi, że działał bieg pierwszy i drugi, natomiast trzeci, niestety ten szosowy, dzięki któremu można poszaleć, może to jakaś asekuracja, w każdym razie był niesprawny. Panie Wojciechu, proszę powiedzieć, czy pan rzeczywiście tak pesymistycznie jak nasz słuchacz ocenia stan rowerów miejskich?
Nie, no myślę, że aż tak źle nie jest, natomiast co można powiedzieć, te nasze rowery są mocno eksploatowane. Proszę sobie wyobrazić, że każdy, zwłaszcza z tych starszych, bo mamy tutaj i starsze, i młodsze, z tych starszych rowerów został już wypożyczony w swojej historii kilka tysięcy razy. Więc proszę sobie wyobrazić, jakby pan wypożyczył swój prywatny rower kilku tysiącom osobom, jak on by wyglądał. Natomiast my oczywiście te rowery serwisujemy. Są one serwisowane na bieżąco. 5 osób się tym zajmuje non-stop. Tak więc codziennie około 25 codziennie około 25 rowerów przechodzi przez nasze ręce. Ja to sobie policzyłem, wychodzi na to, że jeden rower przeciętnie trafia do serwisu po około 12-14 dniach. Więc to jest to, co możemy zrobić i robimy, żeby utrzymać stan techniczny rowerów w jak najlepszej formie.
No i warto poprosić naszych słuchaczy, żeby telefonowali i zgłaszali usterki, prawda? Żeby to
oczywiście
nie pozostawało w pustce, że dobrze, ja już pojechałem, jakoś dojechałem i trudno.
Oczywiście, no jesteśmy cały czas w kontakcie z naszymi użytkownikami przez infolinię, przez Facebook i tutaj mamy taką ożywioną korespondencję. W tej chwili mamy zamówionych 50 nowych rowerów, które właśnie. uzupełnią powiedzmy te rowery, które już zupełnie nie nadają się do naprawy, ewentualnie te, które nam po prostu zniknęły z systemu. Także tu będzie taka nowy zastrzyk sił technicznych. No i myślę, że jeśli chodzi o to pytanie o przełom jakiś najbliższy, to licencję na korzystanie z oprogramowania Nextbike mamy do roku 2019 i myślę, że to jest taki moment, kiedy będzie można rzeczywiście, znaczy ten moment to jest wcześniej, bo jeżeli miałyby nastąpić jakieś decyzje inwestycyjne, to one musiałyby nastąpić pod koniec tego roku z myślą o budżecie na rok 2019 i to już jest w gestii państwa radnych, władz miasta.
No i jeszcze także jedno. Odpowiedzialność za ewentualne wypadki związane na przykład ze złym stanem technicznym roweru. Państwo są ubezpieczeni?
Tak, oczywiście. Po pierwsze, no to jest zupełnie no, wykluczamy taką sytuację, żeby na skutek jakichś technicznych, powiedzmy niedoskonałości, ktoś mógł sobie wyrządzić krzywdę. I zresztą do tej pory od 4 lat działamy, takiego przypadku nie było, a więc nikt nie zgłosił się do nas z taką skargą, że właśnie na skutek niewłaściwego działania roweru zrobił sobie krzywdę.
Ale dmuchajmy na zimne.
No oczywiście.
I jeszcze jedno pytanie dotyczące strefy płatnego parkowania. Nasz stały słuchacz Jacek napisał tak: tylko znak D18, którego nie ma, oznacza konieczność opłaty za parkowanie. Na prawej części jednokierunkowej ulicy Felczaka po stronie Urzędu Skarbowego nie płacimy, dopiero za Urzędem Skarbowym jest znak D18. D18 to jest taka tablica z napisem P, prawda?
Tak.
Najwyżej jeszcze jest pod spodem tabliczka, w jaki sposób parkować, czy równolegle, czy prostopadle. Natomiast taka tablica informacyjna pod strefa A z napisem P, to tutaj nie musimy płacić za parking.
Tak, ta tablica oznaczająca początek strefy, ona sygnalizuje, że właśnie jesteśmy w strefie parkowania, ale rzeczywiście tym warunkiem koniecznym, jeśli chodzi o opłatę za postój, jest znak D18. Jeżeli miejsca postojowe nie są w ten sposób znakowane na danej ulicy, no to faktycznie użytkownik jest zwolniony z konieczności wnoszenia opłaty.
A doznakowanie już ruszyło?
Tak, to jest sukcesywnie uzupełniamy te miejsca, gdzie ewidentnie te znaki powinny się znaleźć i po prostu to jest proces. Wynika to, ten czas wynika z tego, że każda taka decyzja jest poprzedzona zmianą organizacji ruchu, to jest kwestia dokumentów, które muszą być przygotowane, zaopiniowane. A więc to nie jest tylko kwestia po prostu fizycznego ustawienia znaków, ale też dokumentów, które trzeba przygotować i ten proces trwa stopniowo, jest uzupełniane, są te znaki na poszczególnych ulicach.
Wróćmy, panie Wojciechu, jeszcze na chwilę do roweru miejskiego, bo zadzwonił do nas pan Filip. Halo?
Dzień dobry państwu, dzień dobry słuchaczom. Pan gość przed chwilą powiedział istotną rzecz, że szykują się zmiany jakieś inwestycyjne w rowerach. Chciałbym zapytać, czy przewidujecie państwo zmianę w zamówieniu dotyczącą oświetlenia tych rowerów? Rowery są wykorzystywane całą dobę, również w nocy i w tym okresie jesiennym, w którym jest bardzo wcześnie ciemno. Nie jest żadną tajemnicą, że oświetlenie w tych rowerach jest fatalne. Z przodu jest tylko z boku, zasłaniane przez oponę, więc nie jest widoczny ten rowerzysta. Z tyłu jest ono również, no z tyłu powiedzmy można uznać, że nie jest tragicznie, ale z przodu jest fatalnie. To naprawdę stwarza często zagrożenie na drodze. Czy ktoś o tym pomyślał, żeby tu zmienić to na prawdziwe oświetlenie?
Dziękujemy, pozdrawiamy panie Filipie. Panie Wojciechu, czy będą jakieś zmiany? Bo wiadomo, że pewnie jest to dopuszczone przez policję i podejrzewam,
tak,
że...
Tak, tak, to jest zgodne z przepisami, tak. Natomiast to... rzeczywiście takich sygnałów jest, było więcej, kilka, powiedzmy, od czasu do czasu one się pojawiają, takie kontrowersje wokół tego oświetlenia. Myślę, że rzeczywiście warto się nad tym zastanowić, czy jest możliwość, żeby te rowery, jeżeli dojdzie do wymiany, żeby je zaopatrzyć już w takie oświetlenie, które nie będzie budziło żadnej wątpliwości. Także jestem jak najbardziej za.
W każdym razie wiemy, że 50 nowych rowerów w najbliższym czasie pojawi się, tak? I wymienione zostaną te, które już są naprawdę poważnie zdezelowane.
Tak, one uzupełnią nasz stan, tak można powiedzieć.
Dziękuję za rozmowę. Wojciech Jachim, rzecznik prasowy Bajkes i Szczecińskiej Strefy Płatnego Parkowania. Do usłyszenia. To jest czas reakcji, 12.41, a teraz przenosimy się do Kamienia Pomorskiego. Można powiedzieć, wracamy do Kamienia Pomorskiego, bo to jest sprawa, o której słuchaczka nas informowała już ponad rok temu. Prosi o zachowanie anonimowości. Po raz kolejny w imieniu własnym oraz mieszkańców, których podpisy przesyłam w załączeniu, proszę o zainteresowanie się tematem już jak teraz wiadomo na 100% nielegalnie urządzonego miejsca do zbierania odpadów budowlanych przez firmę Derylak But w Kamieniu Pomorskim. Problem ten poruszaliście Państwo na swojej antenie pod koniec ubiegłego roku, jednak rozmowa z zastępcą burmistrza, który, jak twierdzi nasza słuchaczka, w swojej wypowiedzi mijał się z prawdą, broniąc tylko interesów przedsiębiorcy, nie przyniosła żadnych oczekiwanych wyników. Z kontroli dokonanej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim wynika, że owa firma w zakresie prowadzonej działalności na terenie, gdzie dokonuje zbierania i przetwarzania odpadów, rażąco narusza prawo. I pismem, tutaj numer pisma, Starostwo Powiatowe przekazało protokół z kontroli z całą dokumentacją sprawy do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, który do dziś, jak pisze słuchaczka, nie podjął również żadnych czynności. Szanowna redakcja, zwracamy się po raz kolejny o podjęcie tematu i próbę rozwiązania bardzo ważnego dla nas problemu. Jesteśmy zniesmaczeni tym, że żaden urząd nie chce podjąć postępowania w tej sprawie, mimo tego, iż przedsiębiorca ewidentnie łamie prawo, nie przestrzega go, łamiąc zasady moralności i dobra sąsiedzkiego. Tumany, kurzu i pyłu, stąd różnego pochodzenia piachów sprawiają, że nasze zabudowania oraz wszystkie inne obiekty znajdujące się w sąsiedztwie wyglądają jak podczas burzy piaskowej. Bezczynność samorządu, który powinien wydać przedsiębiorcy decyzję administracyjną na usunięcie odpadów z miejsca na ten cel nieprzeznaczonego, budzi nasze ogromne rozczarowanie i brak zaufania do władzy publicznej. Jeśli sytuacja nie ulegnie niezmianie i nie zapadną wkrótce żadne decyzje, które przymuszą przedsiębiorcę do przestrzegania prawa, będziemy skazani na dalsze wdychanie kurzu i nie wiadomo jeszcze jakich szkodliwych, a być może i trujących oparów pochodzących z terenu, na którym dokonuje się przetwarzania odpadów budowlanych. Dużymi krokami zbliża się okres letni. Jak mamy normalnie egzystować i bez ograniczeń, pył, kurz, hałas, korzystać ze swoich nieruchomości, skoro jeden człowiek, który rażąco łamie prawo, nam to utrudnia, a władza twierdzi, że nic nie może z tym zrobić. Przy naszym telefonie jest Andrzej Miluch, zachodniopomorski wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Czy inspektora środowiska rzeczywiście nic w tym zakresie nie zrobił, jak napisała nasza słuchaczka?
Znaczy, chciałbym powiedzieć, że informacje, które otrzymaliśmy od starostwa w Kamieniu Pomorskim dotyczące tego zdarzenia i powiedzmy uciążliwości wskazywały na to, że już podczas kontroli nie prowadzono procesu kruszenia, że nie było tam kruszarki, że instalacja została zdemontowana i równocześnie ze strony prowadzącego instalację była deklaracja, że w tym miejscu już ten proces nie będzie prowadzony. No i te informacje na pewien sposób spowodowały to, że nie podejmowaliśmy działań w trybie interwencyjnym, tylko zaplanowaliśmy tą kontrolę w roku 2018. No i w najbliższym czasie właśnie taka kontrola będzie przeprowadzona. No i pierwszy przegląd dokumentów, które tutaj zostały przekazane przez starostwo, wskazują na to, że ten proces dotyczący przetwarzania odpadów był prowadzony niezgodnie z prawem. No i w naszej ocenie będzie tutaj miało miejsce, ale to będzie musiał dokumentować w ramach kontroli, czy naruszenia związane z prowadzeniem procesu tego zbierania i przetwarzania odpadów bez decyzji. Chyba że zakład okaże jakąś decyzję w tym zakresie.
Czy kontrola w firmie Derylak But będzie kontrolą niezapowiedzianą czy zapowiedzianą?
No teraz już poprzez za Państwa pośrednictwem myślę, że firma dowie się, że taka kontrola będzie przeprowadzona.
Ale nie wie kiedy.
U nas, no nie wie kiedy. Tak jak mówię, my postaramy się to zrobić w najbliższym możliwym terminie. I tutaj tak patrząc na zagrożenia związane z naruszeniami, to kara, którą my nakładamy na przedsiębiorców, którzy naruszają przepisy dotyczące gospodarki odpadami, jest za przetwarzanie i magazynowanie odpadów. No i tu cieszę się też bardzo, że w informacji, którą pan czytał od właśnie tutaj pani, która zgłaszała ten problem, no była mowa o tym, że właśnie no, tą sprawą powinniśmy się zająć właściwie wszyscy, każdy w zakresie swojej kompetencji, czyli właśnie pan burmistrz w zakresie artykułu 26, czyli gromadzenia odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym i nakazu usunięcia tych odpadów. Starosta w pierwszym etapie miał zgłoszenia dotyczące hałasu. Gdyby wydał decyzję odnośnie poziomów dopuszczonych, ta koszarka była, my byśmy weryfikowali, kontrolowali, czy przestrzegane są wymogi określone i warunki korzystania ze środowiska w tej decyzji. Natomiast te naruszenia, które tu zostały ustalone w tym pierwszym etapie, no, świadczyło o tym, że ten proces ustał i że no, praktycznie nasza kontrola no, jak gdyby nie wymaga tej interwencji, natomiast no, będzie kontrolą planową, podczas której zweryfikujemy wszystkie te informacje.
No właśnie, powiedział pan, że zweryfikują państwo wszystkie informacje, a na podstawie tych informacji, dokumentów, które posiadacie obecnie, czy jest możliwość i będzie to realizowane ukaranie wstecz za pewne nieprawidłowości firmy Derylak But?
Tu jak najbardziej. Te powiedzmy naruszenia, o których wspomniałem i kary za przetwarzanie i magazynowanie odpadów, no już jak gdyby ten czas w tej chwili nie ma znaczenia i kontrola, która odbędzie się też no, będzie dawała nam możliwość podjęcia działań właśnie takich w tym zakresie.
Proszę powiedzieć, jakie to są kary? Czy to są duże pieniądze?
Zgodnie z ustawą o odpadach tego typu naruszenia zagrożone są karą od 1000 zł do miliona.
Od 1000 do miliona to bardzo duże kwoty mogą wchodzić w grę. To pewnie zależy, domyślam się, od obrotów przedsiębiorcy, prawda?
I jaka jest skala uciążliwości, jak długo trwały te naruszenia, więc to wszystko, ile odpadów zostało przetworzonych w tym czasie. Tu w ustawie mamy wskazane kryteria, które decydują o wielkości kary.
W każdym razie możemy powiedzieć, że kary dla tego przedsiębiorcy na pewno będą, bo nieprawidłowości na pewno były.
Znaczy, no my podejmiemy działania, żeby najpierw ustalić to w ramach kontroli, a potem przeprowadzić postępowanie i orzec to w decyzji. Więc tutaj ja myślę, że ja nie mogę już się wypowiadać na temat, czy będą. Na pewno będziemy podejmowali działania, żeby wyegzekwować wszystkie te obowiązki.
W takim razie czekamy na tę decyzję i przypominamy się panu inspektorowi, żeby pan o nas wtedy pamiętał. Dziękuję bardzo. My też będziemy do pana telefonowali. Andrzej Miluch, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
To jest czas reakcji, 12:48 na naszym zegarze, jak tam na zegarach słuchaczy. Mam nadzieję, że ta sama godzina, bo my mamy tu precyzyjnie ustawiony zegar. 510-37-32 i 510-37-36. A przy naszym telefonie jest Andrzej Kus, rzecznik miasta do spraw komunalnych i ochrony środowiska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Andrzeju, napisała do nas pani Ania. Piękna pogoda już od kilku tygodni, a plac zabaw przy Księżnicy Pomorskiej zamknięty. Dlaczego? No właśnie, dlaczego?
W kwietniu przeprowadzaliśmy przeglądy placu zabaw. Okazało się, że przy Księżnicy Pomorskiej pod jedną zabawek odkryliśmy pod piaskiem taki krąg setowski z instalacją szczecińskiej energetyki cieplnej. W związku z tym postanowiliśmy, że do czasu, kiedy ten problem rozwiążemy, bo on jest problemem, ten krąg setowski znajduje się pod huśtawką i nie możemy tam wpuścić dzieci w obawie o ich bezpieczeństwo. W związku z tym zamknęliśmy ten plac zabaw, wyłoniliśmy już architekta, który pomoże nam znaleźć nowe lokalizacje dla poszczególnych zabawek w niewielkim oddaleniu właśnie od tych instalacji. I będziemy chcieli, żeby to było na tym samym placu zabaw. Jeśli się nie uda, to te urządzenia zlokalizowane będą w granicach tego osiedla. Żeby to nie było daleko, żeby dzieci, które są przyzwyczajone właśnie do tego miejsca, mogły sobie dalej z nimi korzystać. Będziemy chcieli, żeby to zrobić na pewno do końca maja, żeby już 1 czerwca dzieci mogły spokojnie wrócić na plac zabaw.
No właśnie, to będą miały prezent na pierwszy dzień czerwca. Chciałem z panem porozmawiać o przejazdach samochodów, nielegalnych przejazdach samochodów, jak mam nadzieję jest przez Park Kasprowicza od ulicy Harcerzy do ulicy Wincentego Pola i w ogóle o otwarciu w wielu miejscach wjazdu na właśnie teren Parku Kasprowicza. Mamy w tej sprawie długi telefon od Aleksandra Nieczajewa z Ligi Ochrony Przyrody, ale nie mamy już na to czasu, to do tego tematu wrócimy w jednym z najbliższych wydań magazynu Czas Reakcji. Posłuchajmy w takim razie krótszego telefonu dotyczącego bałaganu na cmentarzu. Poproszę Mariusza o przestawienie rekordów. Posłuchajmy.
Dzień dobry. Jestem w tej chwili na cmentarzu przy wiatraku. Jest straszny bałagan w tym rejonie, dlatego że w wyniku podobno jakichś niesnastek przy przetargu doszło do tego, że Zarząd Zieleni Miejskiej pogniewał się z innymi ludźmi i pozabierali pojemniki, wózki na odpady. I teraz ludzie wszystkie odpady wyrzucają na sterty i wózków w ogóle w tym rejonie nie ma i nie wiadomo, co z tym będzie. Może jednak pan prezydent Szczecina by pogodził z właściwej strony, ponieważ i Zarząd Zieleni Miejskiej, i ta grupa, która się obrażała na Zarząd Zieleni Miejskiej, to są wszystko w gestii prezydenta Szczecina, więc może by pogodził to towarzystwo.
Czy rzeczywiście, panie Andrzeju, mamy do czynienia z jakimś sporem? Ktoś z kimś nie może się porozumieć i śmieci się piętrzą?
Nie, oczywiście tutaj nie ma żadnych niesnastek, żadnych sporów. Też wszystko między służbami, między nami jest tak, jak być powinno. Problem z pojemnikami być może jest, rzeczywiście sprawdzimy. To nie dostawaliśmy od pana żadnych sygnałów. Ale on wynika z tego, że pojemniki, one są na kółkach i ludzie najczęściej sami je przestawiają. Niektórzy chcą mieć bliżej grobów, niektórzy chcą nie mieć ich przy grobach. My stawialiśmy się ustawiać to wzdłuż takich głównych ciągów komunikacyjnych. Tak było też przy wiatraku, dlatego byśmy prosili, żeby pan dokładnie skonkretyzował, o które rejony chodzi, o które kwatery chodzi. My rzeczywiście podsuniemy z powrotem tamte pojemniki, jeśli zostało w inne miejsce przesunięte, a zostały. Nie ma tam żadnych, tak jak powtarzam, niesnastek między nami, żadnymi innymi służbami.
No, to mamy tę sprawę wyjaśnioną i prosimy słuchaczy, jeżeli właśnie dzwonią do nas z takimi sprawami, żeby przysłali nam również zdjęcia, bo jak się mówi, zdjęcie jest warte 1000, a może nawet 10 000 słów. I jeszcze jedno pytanie. Ruszają remonty alejek na cmentarzu, prawda?
Tak, oczywiście. Niebawem rozstrzygniemy przetarg. Tak jak co roku będziemy remontowali alejki na cmentarzu. Robimy to od kilku lat. W tym roku mamy na to około 200 000 złotych. W ramach tych pieniędzy chcemy wyremontować około 1000 metrów bieżących. Dokładnie tam będzie 800 z kawałkiem. Będą to najbardziej zniszczone alejki. Stary asfalt zerwiemy, frezujemy. Włożymy go też tutaj na terenie cmentarza w inne miejsce i on również posłuży nam do utwardzenia kolejnych niebezpiecznych alejek. To jest też taka dobra informacja, bardzo często również państwo słuchacze skarżyli się na jakość okolic drugiej bramy cmentarnej. W tym przetargu również zawarliśmy to miejsce, w związku z tym tam nie będą tworzyły się już żadne kałuże. Zostanie ono wyremontowane i ta jakość będzie taka.
Panie Andrzeju, mamy słuchacza pana Marka, który chce dopowiedzieć w sprawie telefonu. Dzień dobry.
Dzień dobry, ja właśnie ja tam dzwoniłem w tej sprawie do państwa.
Miło nam.
Mianowicie, skąd ja to wiedziałem? No, ta ekipa, która przyjechała samochodem i te wózki opróżniała, po cichu mi facet powiedział, że kierownik czy tam szef kazał pozabierać wózki, bo się pogniewali na tamtych, co wygrali przetarg.
Aha, co pan, panie Andrzeju, na to dziękuję bardzo, panie Marku.
No, czy ten pan miał bardzo wybujałą fantazję, ponieważ nie ma takiej sytuacji. Nie ma żadnego pogniewania się na kogokolwiek. Te wózki, jeśli tam ich nie ma, rzeczywiście zostały przesunięte przez inną osobę.
Dziękuję.
To zdarza się bardzo często w innych rejonach cmentarza.
Andrzej Kus, rzecznik miasta do spraw komunalnych i ochrony środowiska. Do usłyszenia. To był Czas Reakcji.